Agrobiznes.
Agrobiznes na antenie Radia Lublin, jak zawsze do godziny 6. Dzień dobry, poranku w piątek, 27 grudnia. Przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu. A co przygotowaliśmy na dziś, oto skrót. Między innymi powiemy o wsparciu dla sołtysów i zmianach w tym zakresie.
Skróciły wymagany okres pełnienia funkcji sołtysa z 8 do 7 lat, zniosły wymóg pełnienia tej funkcji przez co najmniej dwie kadencje i wymóg pełnienia tej funkcji na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dodatkowo uproszczona została procedura postępowania dowodowego w sytuacji, gdy urząd gminy nie dysponuje informacjami potwierdzającymi okres pełnienia funkcji sołtysa.
Będzie też o sposobach na niemarnowanie żywności.
Obecnie w środowisku naukowym, ale także już coraz częściej w środowisku przemysłowym wykorzystuje się surowce, które do tej pory były traktowane jako surowce odpadowe bądź też surowce uboczne, produkty uboczne w produkcji nowej żywności. Doskonałą matrycą do wzbogacania żywności w tego typu surowce są produkty zbożowe.
A w cyklu na zdrowie powiemy o ziołowym zastosowaniu igliwia sosny. Więcej o tym w dalszej części programu, na początek informacja. Przypominamy, że w przypadku praktyki między plony o zimę lub wsiewki śródplonowe realizowanej w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, w sytuacji uprawy międzyplonów ozimych rolnicy mają obowiązek ich utrzymania co najmniej do 15 lutego roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. Mulczowanie można wykonać poprzez ścięcie biomasy i pozostawienie mulczu na powierzchni pola lub częściowe wymieszanie międzyplonu z glebą, przy czym można to wykonać każdą maszyną, która nie przyoruje skiby. W przypadku stosowania brony talerzowej należy pamiętać o takim ustawieniu talerzy, które nie powodują odwrócenia skiby, a mulcz powinien pozostać na polu do 15 lutego następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. Wykorzystanie biomasy międzyplonu ozimego jako mulczu umożliwia wcześniejsze przygotowanie stanowiska pod zasiewy roślin jarych. Dodatkową zaletą mulczowania jest efekt nawozowy. Krótka przerwa, po nim w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o wsparciu dla sołtysów. Słucham Agrobiznesu w Radiu Lublin w piątek 27 grudnia. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i pełniły funkcję sołtysa, mogą otrzymać świadczenie pieniężne, mówi dr Grzegorz Niećko z Lubelskiego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Z dniem 1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2023 roku o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Ustawa ta wprowadziła możliwość przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i pełniły funkcję sołtysa na podstawie przepisów z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz przez okres co najmniej dwóch kadencji i nie krócej niż przez 8 lat. Następnie od 16 września 2024 roku w wyniku nowelizacji przepisów rozszerzony został krąg osób, które mogą uzyskać prawo do świadczenia. Nowe rozwiązania skróciły wymagany okres pełnienia funkcji sołtysa z 8 do 7 lat, zniosły wymóg pełnienia tej funkcji przez co najmniej dwie kadencje i wymóg pełnienia tej funkcji na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dodatkowo uproszczona została procedura postępowania dowodowego w sytuacji, gdy urząd gminy nie dysponuje informacjami potwierdzającymi okres pełnienia funkcji sołtysa. Celem ustawy jest uhonorowanie osób pełniących funkcję sołtysa za wysiłek włożony na rzecz społeczności lokalnej. Świadczenie to przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki. Po pierwsze, pełni funkcję sołtysa przez okres co najmniej 7 lat, osiągnęła wiek w przypadku kobiety 60 lat, w przypadku mężczyzny 65 lat. Świadczenie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Prawo do świadczenia przysługuje od dnia spełnienia warunków wymaganych do jego przyznania, nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie. W przypadku osób, które uzyskują prawo do świadczenia na podstawie przepisów obowiązujących od 16 września 2024 roku, dodatkowo również nie wcześniej niż od tej daty. Jak ubiegać się o przyznanie świadczenia? Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty świadczenia wszczyna się na wniosek osoby uprawnionej, który należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej przez elektroniczną skrzynkę nadawczą e-KRUS, e-PUAP lub w formie dokumentów elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy też podpisem zaufanym. Można to wszystko załatwić też w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji, lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o pełnieniu funkcji sołtysa i pisemnym oświadczeniem złożonym przez co najmniej 3 osoby zamieszkujące w sołectwie potwierdzającymi okres, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa. Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez odpowiedzi.
Szczegóły w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i na stronie krus.gov.pl. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6, a już za chwilę powiemy o igli wiososny.
Agrobiznes.
Tu Radio Lublin i piątkowe wydanie Agrobiznesu, a teraz czas na kolejny odcinek cyklu Na zdrowie.
Na zdrowie.
Sosna to wiecznie zielone drzewo. Preparaty sosnowe wykorzystuje się w wielu różnych schorzeniach. Pączki i pędy sosny wykazują działanie wykrztuśne, rozkurczowe i przeciwbakteryjne. Natomiast olejek sosnowy otrzymywany z igieł sosny działa antyseptycznie i przeciwzapalnie. A maj to czas zbierania młodych pędów sosny. Młode pędy sosny, zazwyczaj zbierane wiosną, zawierają znaczne ilości olejku o szerokim zastosowaniu w lecznictwie. Z nich można sporządzać lecznicze mikstury, w tym preparaty sosnowe w postaci syropów, wyciągów oraz odwarów, które poprawiają odporność i pomagają wzmacniać nasz organizm. Surowcem zielarskim są także sosnowe igły.
Warto zwrócić uwagę na to, co nas otacza i jest mimo pory roku, jest zielone, czyli między innymi to są właśnie igliwia sosny, które zawierają bardzo cenny składnik dla naszego zdrowia, czyli suraminę.
Fitoterapeutka i zielarka Magdalena Nowacka.
Jest to składnik silnie przeciwzapalny, jest potężnym antyoksydantem, jak również działa dla nas przeciwzakrzepowo i niesamowicie stymuluje nasz układ odpornościowy i wspiera nasz układ oddechowy, dróg dolnych, jak i górnych. Użycie tych igliwi sosny jest niesamowicie proste i tak naprawdę w zasięgu ręki każdego z nas, bowiem należy nazrywać sobie igliwia sosny, zalać zimną wodą, doprowadzić do wrzenia i tak pogotować na bardzo małym ogniu przez 10 minut, czyli mamy gotowy odwar w tym przypadku. Dla osób dorosłych możemy również sobie zrobić nalewkę z igliwia sosny, która działa również na białko kolca spike. To najnowsze badania amerykańskie, które jednoznacznie dowodzą, że zawarta suramina wpływa bezpośrednio na białko kolca spike ze względu na to, że ma substancje antymutagenne. On występuje podczas zarażenia się wirusem typu A, między innymi właśnie COVID, który potrafi umiejscowić się w najbardziej słabych organach naszych, te białko kolca spike, powodując właśnie różne stany zapalne, w tym również nowotwory. I właśnie suramina jest substancją, która jest antymutagenna, czyli tak jakby blokuje te białko kolca spike. Suramina zawarta w igliwiu sosny ma działanie silne przeciwwirusowe.
Na zdrowie.
Do celów leczniczych wykorzystywane są zarówno części zielone, jak i olejki eteryczne drzew iglastych, które są silnie wyczuwane podczas leśnych spacerów. A co jeszcze zawierają igły sosnowe i jak można je wykorzystywać?
Oczywiście spacer też fajnie działa ze względu na zawarte olejki eteryczne we wszystkich już iglastych drzewach występujących w Polsce. W ogóle jestem zwolennikiem, żeby stosować odpowiedniki natury, które nas otaczają ze względu na naszą szerokość geograficzną, z takim uszczególnieniem roślin, które nas bezpośrednio otaczają. Bardzo często nawet te rośliny, które nas otaczają, podpowiadają nam, co jest nam potrzebne. Igliwia sosny zawierają potężną dawkę witaminy C. Ma znacznie więcej witaminy C jak papryka, jak cytryna, nawet jak i pietruszka. Z igliwia sosny do kuchni możemy sobie przyrządzić bardzo aromatyczną i równie prozdrowotną sól ziołową tak zwaną, na bazie właśnie tylko i wyłącznie igliwia. Nic bardziej prostego, wrzucamy do moździerza sól, igliwia sosny i mocno ścieramy. I tyle. Używamy sobie do marynaty mięsa na przykład. Jeżeli ktoś lubi bardzo aromatyczne kanapeczki do dressingu, tak samo bardzo fajnie się komponuje. Również z czymś słodkim zmieszanym, z truskawką albo z dziką różą też fajnie się komponuje. Wtedy taką sól używamy jako przyprawę. Po prostu jako przyprawę, która od razu nam soli i dodaje nam aromatycznego zapachu, jak i również substancji prozdrowotnych. Igliwia sosny możemy również wykorzystać w formie kąpieli prozdrowotnych, bowiem olejki eteryczne zawarte w igliwiu sosny bardziej aktywują się pod wpływem gorąca. Co prawda olejki eteryczne oczywiście nie rozpuszczają się w wodzie, ale już gorąca woda aktywuje te olejki eteryczne, aby wydostać je na zewnątrz, byśmy mogli cieszyć się domową aromaterapią w postaci właśnie kąpieli, inhalacji, czy nawet możemy sobie taką sól ziołową wsypać do miski z wodą i wymoczyć sobie stopy. Sól nie tylko służy nam jako przyprawa do kuchni, ale ma działanie też również oczyszczające.
Rośliny zielarskie wspomagają nasz organizm, należy jednak pamiętać, że zioła trzeba stosować z umiarem, zwłaszcza jeżeli są używane w celach leczniczych. Najlepiej ich działanie czy też dawkowanie skonsultować z lekarzem.
Na zdrowie.
A już za kilka chwil w Agrobiznesie się w Radiu Lublin powiemy, co zrobić, by nie marnować żywności. Piątkowe wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin 27 grudnia. Podstawowe elementy ograniczające marnowanie żywności przez konsumentów to planowanie i kupowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć, a jej nadmiar przetwarzać. Także żywność należy właściwie przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta i oceniać żywność pod względem przydatności, zanim zdecydujemy się ją zjeść czy też wyrzucić, mówi doktor inżynier Dorota Teterycz, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W ostatnich latach borykamy się z rosnącym problemem marnowania żywności zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Przyjmuje się, że obecnie na całym świecie rocznie marnujemy 1,3 miliarda ton żywności rocznie, z czego minimum 1/3 mogłaby być ponownie wykorzystana. 53% marnowane jest przez konsumentów, a około 19% przez producentów żywności. I odpowiedzią na ten problem marnowania żywności jest tak zwany trend zero waste, czyli zero strat. Na czym on polega? Polega na tym, żeby zarówno zapobiegać produkcji odpadów, jak i ponownie je wykorzystywać. Jest to trend w tym momencie stosowany na skalę światową i w Polsce także staje się coraz bardziej popularny. Niektóre przedsiębiorstwa producentów żywności już ten trend zaczynają stosować. Są instytuty, które tworzą maszyny, które w pewien sposób są w stanie ograniczyć marnotrawstwo żywności bądź ponowne wykorzystanie odpadów. I jest to bardzo ważny trend z tego tytułu, że marnotrawstwo żywności to nie tylko marnowanie naszych pieniędzy, pieniędzy producentów, ale ma to także wpływ przede wszystkim na środowisko naturalne. Każdy odpad, każdy niewykorzystany surowiec obciąża środowisko. Jest to problem i ekonomiczny, i społeczny, więc musimy się nauczyć, jak postępować z poszczególnymi produktami czy surowcami, żeby to marnotrawstwo ograniczyć. Obecnie w środowisku naukowym, ale także już coraz częściej w środowisku przemysłowym, wykorzystuje się surowce, które do tej pory były traktowane jako surowce odpadowe, bądź też surowce uboczne, produkty uboczne, w produkcji nowej żywności. Doskonałą matrycą do wzbogacania żywności w tego typu surowce są produkty zbożowe, takie jak chleb, takie jak makaron, czy też na przykład batoniki zbożowe. Są one bardzo uniwersalnymi produktami o dość neutralnym smaku. Dlatego też dzięki temu my możemy takie surowce odpadowe wkomponować na przykład w nasz chleb, czy w nasze bułeczki, czy też jako dodatek, niewielki dodatek na przykład do makaronu.
Warto też pamiętać, że w żywności mogą zachodzić różne procesy, dlatego niewskazane jest odcinanie jedynie zepsutych części produktów, bo nie wszystkie procesy chorobowe są widoczne, a w przypadku jakichkolwiek zmian, a zwłaszcza widocznej pleśni, w całości powinny one trafić do kosza. Słuchamy magazynu Agrobiznes w Radiu Lublin. Zbliża się godzina 6, kończymy piątkowe wydanie Agrobiznesu 27 grudnia. Kolejne jutro o 5:30, ale warto zostać z Radiem Lublin i wysłuchać następnych ciekawych audycji na naszej antenie. Po godzinie 6 rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, który potrwa do 9, wcześniej najnowsze wiadomości. A ja dziękuję za uwagę, miłego dnia Państwu życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Agrobiznes.